Poranek Wnet w Radiu Dwóch Prędkości, Radio Dwóch Stolic. Jest godzina 7.32, a gościem Poranka Wnet jest Jacek Wilk, poseł, członek Konfederacji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, tak. Przewodniczący koła Konfederacja. Dzień dobry państwu.
W polskim parlamencie to zaczniemy od strajku nauczycieli, który trwa już kolejny dzień. Zacytuję pana wypowiedź. Dożyliśmy dziwnych czasów, w których rząd traktuje lepiej świnie niż nauczycieli, ponieważ przewiduje się dopłaty do świnia, dla nauczycieli nie. Nie ma co się dziwić, bo ze świni można zrobić kiełbasę wyborczą, a z nauczyciela nie. Tak pan powiedział? Przyznaje się pan do tych słów?
Tak, przyznaje się rzeczywiście. No, oczywiście.
To wypada Konfederacie powiedzieć takie zdanie, taką retorykę stosować. Przecież wie pan, że to jest nieuczciwe.
To była pewna taka parabola. Oczywiście wypowiedź była szersza i większa. Myśmy się przede wszystkim wtedy skupili na naszym programie, który proponujemy dla polskiego szkolnictwa, dla polskiej edukacji. Natomiast faktem jest to, że rząd ewidentnie rozgrywa sprawę nauczycieli pod swoim kątem, ponieważ widać, że im dłużej ten strajk trwa, tym bardziej narasta zniechęcenie, złość ludzi, zwłaszcza rodziców na całą sytuację. Poparcie dla rządu rośnie. Nauczyciele są, że tak powiem, coraz bardziej krytykowani. I ja już mówiłem kilka dni temu w różnych stacjach, że ten strajk będzie się przedłużał, ponieważ on jest na rękę rządowi, bo cokolwiek się wydarzy, to rząd tę sytuację wygra. To znaczy albo strajk zostanie przerwany i wtedy to będzie zwycięstwo rządu, albo nauczyciele ustąpią ze swoich żądań płacowych i to będzie również także sukces.
No, ale czy to usprawiedliwia takie zdanie? Wypowiedziane przecież jest zdaniem nieprawdziwym. To po co polityk ma się posługiwać zdaniami? Czy Konfederacie wypada posługiwać się taką
retoryką? Panie redaktorze, ja rzeczywiście tutaj użyłem takiego mocnego obrazowego porównania, chociażby po to, żeby przebić się do mediów z naszym przekazem, ponieważ, jak pan redaktor pewnie wie, akurat Konfederacja jest bardzo mocno zamilczana w mediach właściwie. Jest taka zmowa, zwłaszcza w mediach publicznych. Tutaj państwu oczywiście dziękuję, chwała wam za to, że nas zapraszacie. Ale media publiczne konsekwentnie udają, że nas nie ma. Czasami musimy używać troszkę mocniejszej retoryki, żeby się przebić. Natomiast tak powiedziałem, najważniejszym przekazem wtedy, ówczesnym, jeśli chodzi o tę naszą konferencję, była nasza szóstka, oświata na szóstkę, czyli 6 punktów, które proponujemy, aby polską oświatę, polską edukację uzdrowić, bo powiedzmy sobie uczciwie, cokolwiek tutaj się wydarzy w sensie takim, że podniesiemy, dorzucimy nauczycielom kilkaset złotych na przykład, to nie zmieni sytuacji fundamentalnej, jeśli chodzi o naszą edukację. Ta edukacja jest w bardzo złym stanie, ponieważ jest jednym wielkim skansenem postperelowskim. I prawdę powiedziawszy, to nie chodzi o to, żeby szkoła była takim zakładem pracy chronionej dla nauczycieli, tylko żeby była rzeczywiście placówką, gdzie świadczy się usługę edukacyjną o jak najwyższym poziomie. I jakikolwiek centralne sterowanie tak za komuny, gdzie plan produkcji doprowadzano do stanowisk pracy, centralne sterowanie płacaniem przez jakiegokolwiek ministra czy rząd nie ma żadnego sensu. Płace muszą być ustalane między dyrektorem czy właścicielem szkoły, a nauczycielem. W zależności
od... Ale mówi pan właścicielem wtedy, kiedy szkoła jest prywatna, że między pracodawcą a pracownikiem, ale jeżeli pracodawcą jest państwo, no to musi być centralne sterowanie, bo inaczej redaktorze, nie można tego wszystkiego zrobić.
Jeżeli właścicielem jest państwo, to wszyscy wiemy, że tak naprawdę tego właściciela nie ma, ponieważ urzędnik nie jest żadnym właścicielem. I to jest kolejny punkt, kolejny wniosek. Trzeba szkolnictwo jak najszybciej sprywatyzować. Szkoły prywatne nie strajkują. Dlaczego nie strajkują? No widocznie tam nie ma tego typu problemów z zarządzaniem płacami. Drugie pytanie, druga kwestia, czy szkoły prywatne mają wyższy poziom czy niższy? No mają zasadniczo wyższy poziom. Jeżeli wprowadzimy koncepcję wolnego bonu edukacyjnego, takiego klasycznego, to każdego będzie stać na prywatną szkołę. Dopóki szkół nie sprywatyzujemy, to będziemy mieli tego typu problemy.
Liderzy partii opozycyjnych zostali zaproszeni do okrągłego stołu przez Mateusza Morawieckiego. Czy pan tam się wybiera?
Ja takiego zaproszenia póki co nie dostałem, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby takie zostało wysłane. Jeszcze dzisiaj sprawdzę osobiście w Sejmie, może doszło, ale no jeżeli będzie zaproszenie, no to się wybiorę, natomiast co do zasady nieproszony się nie wpycham na spotkania, na których mnie nie chcą.
Liderzy partii opozycyjnych, tak było przynajmniej napisane w mediach, te media pewno pan czyta i studiuje, bo każdy polityk zaczyna pewno od Twittera, Facebooka, a następnie przechodzi do innych, mniej nowoczesnych ówczesnych form masowego przekazu. Tak jest?
No jest, bardziej tradycyjny, aczkolwiek rzeczywiście Twitter to jest najszybsza forma zorientowania się, co piszczy, co ćwierkają, że tak powiem,
I co ćwierkają dzisiaj politycy na Twitterze, czy jeszcze nic nie zaćwierkali?
Jeszcze nie sprawdziłem za bardzo, mówiąc szczerze, co się tam ćwierka. Będę miał chwilę, jak wyjdę od państwa ze studia.
O fundamentach porozmawiajmy przynajmniej przez chwilę, jeżeli można, o fundamentach. Cel Konfederacji, zacznijmy od polityki zagranicznej i od relacji polsko-amerykańskich. Jak one powinny być kształtowane?
One powinny być kształtowane na zdrowych, normalnych, partnerskich zasadach, opartych o interesy wzajemne. I teraz problem z Amerykanami jest taki, niestety, że my nigdy tych relacji nie ułożymy, przynajmniej na tę chwilę tak wygląda, nigdy nie ułożymy ich sobie dobrze, dopóki nie będą rozwiązane te kwestie tego mienia, niestety, obywateli polskich, narodowości żydowskiej z czasów II wojny światowej. I ta sprawa na tych naszych relacjach ciąży i będzie ciążyć najwyraźniej. My o tym mówimy jako nieliczni, bardzo odważni od dłuższego czasu. Ja osobiście sprawy chociażby ustawy 447 monitoruję od samego początku i od samego początku byłem też w kontakcie z Polonią Amerykańską, która się tą sprawą zajmowała. Byłem naprawdę jednym z dosłownie paru posłów, którzy nie bali się o tym mówić. I tak to niestety wygląda. Tutaj rząd polski musi jasno i stanowczo się opowiedzieć w tej sprawie, wypowiedzieć swoje stanowisko w sprawie tych roszczeń, że ich nie będzie realizował i powiedzieć sobie w ten sposób. Strona amerykańska jest, bo ma w tym interes, zainteresowana pobytem w Polsce, stacjonowaniem swoich wojsk. To jest dla nich też interes i w związku z tym my mamy prawo też żądać od nich więcej. Mamy prawo żądać być traktowani poważnie przez Stany Zjednoczone, bo jeżeli oni nie mają tutaj interesu, żeby tu być, no to wtedy nasze żadne zaklęcia w tym nie pomogą.
Rząd wyraźnie deklaruje, że ustawa 447 to dotyczy Stanów Zjednoczonych, ale nie dotyczy Polski. I Polska stoi na stanowisku, że roszczeń bezspadkowych nie będzie w żadnym wypadku realizować. To podkreśla i premier, minister spraw zagranicznych i wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, których się o to pyta.
Tylko mamy tutaj taką tragiczną rozbieżność czy przepaść między tym, co oficjalnie dla potrzeb polskiego wyborcy deklaruje rząd czy przedstawiciele rządu, a tym, co jak wygląda, dzieje się naprawdę, bo jak pan, panie redaktorze, wie, bo chyba w tamtym tygodniu o tym też rozmawialiśmy, ujawniono notatkę z października tamtego roku, notatkę wysokiego przedstawiciela polskiego MSZ, w której relacjonuje stanowisko strony amerykańskiej, która wskazuje jasne, wyraźne oczekiwania, jak ta ustawa w Polsce ma być realizowana i to jeszcze w ciągu tego roku, czyli 2019. Więc niestety wiele wskazuje na to, że trwają pewne zakulisowe, a nawet może już dokonano pewnych zakulisowych ustaleń, na podstawie których jednak powstanie niestety specjalne ustawodawstwo w Polsce, które tak zwane mienie bez spadkobierców będzie z tego mienia będzie czynić restytucję, czyli jakąś jego część, czy równowartość, czy pewne część wartości będzie przekazywać mniej lub bardziej znanym organizacjom.
Ale nie ma żadnych ani takich projektów ustaw, ani takich deklaracji, a to było, notatka to było streszczenie rozmowy z urzędnika polskiego, ważnego, odpowiedzialnego za relacje polsko-żydowskie, z urzędnikiem amerykańskim.
Zgadza się. Tenże urzędnik amerykański bardzo wyraźnie swoje stanowisko deklaruje, że do wyborów my zakładamy, mówię w stronie amerykańskiej, my zakładamy, że nic tutaj oficjalnie się wydarzyć nie może, bo będziecie mieli problem z wygraniem wyborów, ale już po wyborach oczekujemy konkretnych działań i tak dalej, i tak dalej. Ja niestety... Co do tych ustaw, panie redaktorze, większość projektów ustaw to są projekty rządowe i posłowie nie mają pojęcia, że one są tworzone, dopóki tak naprawdę one nie wejdą na przykład na Radę Ministrów. Więc co się tam tworzy w zapleczach, w zaciszach różnych gabinetów ministerialnych i różnych resortów, to my nie mamy o tym pojęcia. Tam może już wszystko się już napisało i nie dowiemy się do tego tak długo, jak nie ujrzy to światła dziennego chociażby w
postaci... ale nie możemy zakładać, że pisane są takie właśnie ustawy, o jakich mówią Konfederaci, bo nie wiemy, czy są pisane, czy nie są pisane i tak samo możemy zakładać, że nie są pisane i to jest bardziej prawdopodobne.
Dlatego, zgadza się, panie redaktorze, dlatego my stawiamy pytania. Złożyliśmy interpelację w tamtym tygodniu, w której zapytujemy, czy rzeczywiście ta notatka ma swój ciąg dalszy. Czy takie działania, takie plany są realizowane, czy chociażby one się przeradzają w jakieś konkretne założenia do ustawy, chociażby założenia do ustawy.
No dobrze, ale z takim zdaniem, jednoznaczną deklaracją ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, że suwerenność Polski może zagwarantować tylko ścisły związek ze Stanami Zjednoczonymi i obecność wojsk amerykańskich w Polsce, że jeżeli tego nie będzie, to jesteśmy krajem, który jest narażony na rozmaite niebezpieczeństwa ze wschodu, z zachodu teraz mniej, ale też może w przyszłości.
Wie pan co, no to jest generalnie sytuacja dosyć nieciekawa i tragiczna, że my upatrujemy swojej suwerenności tylko w takiej sytuacji, kiedy jakieś obce wojska u nas stacjonują, prawda? Zgodzi się pan ze mną?
Zgodzę się, ale jest no tak, właśnie. Tak właśnie jest. No to nawet no jeżeli poseł Wilk kupi sobie rakietę, czy jak Hezbollah uzbroi się w 100 tysięcy rakiet, to i tak to suwerenności nie zagwarantuje.
Tak, panie redaktorze, tylko problem polega na tym, że my powinniśmy naprawdę robić, co możemy, żeby mieć samodzielną zdolność obronną, bo już wiemy ze swojej historii, mieliśmy już wystarczająco dużych, wiele przykładów naszej tragicznej historii, że liczenie na wsparcie sojuszników zazwyczaj kończyło się klęską, tak? Myśmy już mieli mnóstwo takich papierowych sojuszy przed wojną chociażby, gdzie liczyliśmy na to, że jak ktoś nas napadnie, to nasi strategiczni partnerzy przyjdą nam z pomocą i to się zawsze kończyło tak samo. Więc oczywiście dobrze, w porządku, dobrze, że mamy wsparcie militarne Stanów Zjednoczonych, natomiast co do zasady musimy się zbroić sami. Ja się interesuję też troszeczkę naszą wojskowością, ostatnio rozmawiałem z pewnym wojskowym od techniki militarnej i powiedział, że Polska nie jest w stanie w tej chwili wyprodukować silników do czołgu. No to o czym my tu mówimy, tak? Jeżeli my nie jesteśmy w stanie wyprodukować jako Polska, jako kraj silnika do czołgu, to nie możemy mieć czołgu, a jak nie możemy mieć czołgu, no to w ogóle nie mamy wojsk pancernych. Więc ja bardzo przepraszam, ale stan naszej armii jest tragiczny. Jak my będziemy zakładać, że jacyś najemnicy, prawda, będą nas tutaj bronić, no to może pozbądźmy się w ogóle swojej armii, przyjmijmy taką zasadę, że w ogóle nie wydajemy pieniędzy na zbrojenia.
Wojska obrony terytorialnej tworzymy, rakiety i systemy antyrakietowe kupujemy, jakieś nowoczesne technologie chcemy zakupić w Stanach Zjednoczonych, to wszystko się dzieje, to wymaga czasu, a jednocześnie nie każdy się będzie pytał, czy ma pan czas, albo poczekam, aż Polska do 2100 roku będzie już odpowiednio uzbrojona i będzie mogła się bronić sama.
Nie, no oczywiście, że to się, pewne rzeczy się dzieją faktycznie, natomiast jednocześnie dzieją się rzeczy o wiele, wiele gorsze, tak powiedziałem. Polska nie ma czołgu i nie może mieć czołgu, rzeczy tak elementarnej. Polska nie ma cały czas tych nieszczęsnych helikopterów. Polska nie ma floty wojennej, w ogóle tak naprawdę. Więc co z tego, że my kupimy jakąś... Zresztą podobno te systemy obrony przeciwrakietowej są już przestarzałe i Rosjanie się z nich śmieją. Więc nie wiem, nie znam się, ale jeżeli tak jest, to tym bardziej mamy niestety, ale fatalną sytuację.
No dobrze, ale w tej sytuacji, która obecnie jest, jest ustawa 447, w Departamencie Stanu trwają prace, jeszcze się nie zakończyły prace, czyli tam liczenie tego majątku, który pozostał. W tej sytuacji obecność wojsk amerykańskich zdaniem konfederatów jest słuszna. Powinniśmy chcieć tego, czy też nie?
Nie, no w tej chwili oczywiście ta obecność jest słuszna, z tym, że oczywiście trzeba zaznaczyć, że to jest taka dziwna obecność, bo nie jest to obecność stała. Generałowie amerykańscy zresztą już przyznawali oficjalnie, że właściwą linią obrony jest linia Odry, więc te wojska prawdopodobnie w razie czego by się też szybko ewakuowały za linię Odry. Jeśli już ta obecność miałaby być, to faktycznie taka stuprocentowa, pewna i trwała, co też nie jest jasne do końca, więc powiedzmy w ten sposób, no to jest pewien element, który jest dopiero początkiem czegoś poważniejszego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie ta obecność jest zbyt mała i zbyt niepewna, żebyśmy mogli mówić o gwarancji dla naszych granic. No powiedzmy, mówimy sobie to uczciwie, tak? Przy takiej ilości tych żołnierzy i przy takim ich statusie, no to nie jest żadne zabezpieczenie. Może nie żadne, minimalne.
A teraz popatrzmy na wschód, na relacje polsko-rosyjskie.
Panie redaktorze, ja powiem w ten sposób. My jako konfederaci dążymy przede wszystkim do tego, żeby przywrócić z Rosją stosunki handlowe. Bo jest naprawdę sytuacją tragiczną, kiedy na przykład polski rolnik i wielu i polskich przedsiębiorców bardzo cierpi z tego powodu, że najzwyczajniej w świecie nie może sprzedawać swoich produktów na wschód. Bo doprowadziliśmy do tego, że mamy embargo z Rosją, że te rynki są zamknięte, że nie mamy do nich dostępu. Są jakieś specjalne, wie pan, sposoby na to, żeby handlować przez Białoruś, przewozić swoje produkty rolne z Białorusi, sprzedawać je dalej do Rosji jako białoruski i tak dalej. To jest kompletna paranoja. Więc my po prostu mówimy, przywróćmy normalne chociażby relacje handlowe z Rosją. Jest takie powiedzenie stare, ale bardzo słuszne, że jeżeli towary przestają przekraczać granice, to prędzej czy później te granice będą przekraczać czołgi. Więc wie pan, to jest taka kwestia. My niestety w Polsce dożyliśmy takich dziwacznych czasów, że jeżeli ktoś postuluje tego typu normalność, to jest już uznawany za jakieś rosyjskie stronnictwo, tak? W Polsce trzeba być teraz rusofobem, bo jak się nie jest rusofobem, tylko nawet neutralny ma się stosować stosunek do Rosji, to od razu się jest rusofilem. No to jest po prostu postawione wszystko na głowie.
To niekoniecznie jest postawione na głowie, bo żeby stosunki handlowe przywrócić, trzeba przywrócić normalne stosunki polityczne. A żeby stosunki polityczne normalne przywrócić, to warunki muszą być spełnione, proste warunki.
Ale panie redaktorze, wszyscy handlują z Rosją. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, nawet Ukraina. Tylko Polska niestety się zamknęła w takim kokonie, prawda, jakimś dziwacznym, że my ani, że tak powiem, guzika tego handlowego. Nic, za wszelką cenę, my nawet do ostatniego polskiego rolnika i przedsiębiorcy, który upadnie z tego powodu, że nie może sprzedawać swoich towarów, będziemy stać na stanowisku, że Rosja jest naszym wrogiem. Ja bardzo przepraszam. Rosja w tej chwili jest w takiej sytuacji, że ona czyni rozpaczliwe wysiłki, żeby obronić własne terytorium, ponieważ tam co roku ubywa kilka milionów ludzi i Syberia jest pod wielką presją chociażby Chin. I opowiadanie też takich rzeczy, że Rosja tutaj przyjdzie i zajmie Polskę i Putin nas zje, to też są bajki. To tak na marginesie, to są bzdury na resorach. Ale oczywiście, że są pewne rzeczy, które nam się w polityce rosyjskiej nie podobają i my nie pochwalamy ani rosyjskiej polityki, ani systemu politycznego, nie jesteśmy jakimś szczególnym miłośnikiem tego systemu, ale to nie zmienia faktu, że tam, gdzie się da, trzeba współpracować, bo nie zmienimy swojego położenia geopolitycznego, zawsze będziemy między, z jednej strony Niemcami, z drugiej strony między Rosją, Białorusią. Te relacje jakieś muszą być.
I z tego doświadczenia historycznego korzystamy, mówiąc, że inaczej postrzegamy Rosję niż Francuzi, którzy wielbią, elity francuskie wielbią Rosjan, inaczej niż Niemcy, którym się dobrze z Rosjanami handluje i bardzo często to się działo w historii kosztem Rzeczpospolitej. To pan wszystko wie, że my
ja
mamy inne doświadczenie.
Przecież ale
mówiąc o tak. polskiej armii, o polskiej suwerenności, o tym doświadczeniu pan mówi, a nie o innym.
Ale panie redaktorze, to są zupełnie różne sfery. Były też takie okresy, w którym mam fatalnie się politycznie z Rosją współpracowało, ale jednocześnie bardzo dobrze handlowo. Trzeba na podchodzić do tego...
W czasie
tego,
rozbiorów, kiedy...
No też niestety, ale rzeczywiście wtedy, kiedy polski handel miał dostęp do rynków rosyjskich, to rozwijaliśmy się gospodarczo. To trzeba umiejętnie niuansować i rozdzielać. Mądra polityka zagraniczna polega na tym, że inaczej układamy różne sojusze. Inaczej układamy sojusze polityczne, inaczej militarne, inaczej ekonomiczne i tak dalej, i tak dalej. To wszystko trzeba bardzo umiejętnie rozgrywać. Są takie państwa, które pokazują, że bardzo dobrze balansują chociażby Węgry czy Turcja. I w takiej wielowektorowej polityce zagranicznej wygrywają. Takie jednostronne i dogmatyczne podejście, że Rosja jest zła od początku do końca i w ogóle żadnej współpracy z nimi, w ogóle żadnych rozmów, jest kompletnie bez sensu. Najgłupszą rzeczą, jaką możemy robić, to po prostu z nimi nie rozmawiać. I niestety to się teraz dzieje.
Gościem Poranka Wnet jest pan Jacek Wilk, poseł i przewodniczący klubu Konfederacji w parlamencie. Na zegarze godzina 7:50. A przy telefonie ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jesteśmy po ukraińskich wyborach. Jak ksiądz ocenia polityczną sytuację na Ukrainie?
Od wielu lat w Polsce panuje tak zwana poprawność polityczna na temat Ukrainy. To trochę tak jak w tym powiedzeniu o osobie nieżyjącej, że albo się mówi o Ukrainie bardzo dobrze, albo w ogóle się nie mówi. I myślę, że ta poprawność nie pozwala nam ocenić, co tak naprawdę dzieje się na Ukrainie, a dzieją się rzeczy moim zdaniem złe i niebezpieczne, dlatego że to jest nasz sąsiad, większy od Polski, który przeżywa ogromne wewnętrzne konflikty i który to sąsiad no, jest nieprzewidywalny. Same wybory pokazały przede wszystkim totalną porażkę Petro Poroszenki, oligarchy, równocześnie też gloryfikatora ludobójców z UPA, którego to Polska wspierała bezkrytycznie. Najpierw prezydent Komorowski i jego ekipa, i poprzedni rząd, i następny rząd, i obecny prezydent, w ogóle nie patrząc na to, że jest to człowiek, który nie jest godzien takiego poparcia. Jest człowiek, który dorobił się gigantycznego majątku w sposób bardzo nieuczciwy. Co więcej, prowadząc wojnę z Rosją, prowadzi również interesy gospodarcze z Rosją i wzbogacił się, proszę zwrócić uwagę, stokrotnie zwiększył swój majątek, więc to są rzeczy niewyobrażalne, a równocześnie oparł swoją ideologię na kulcie ludobójców, co więcej doprowadził, znaczy jego ekipa, do zablokowania ekspansji polskich, polskich ofiar. I co robi polski rząd? Popieramy, dajemy pieniądze, to nasz wielki przyjaciel i tak dalej. I teraz przegrał i przychodzi całkowicie ktoś nowy, człowiek znikąd, za którego plecami stoją kolejni oligarchowie, w tym jeden z najbogatszych ludzi i zarazem szef wspólnot żydowskich na terenie Ukrainy, Ihor Kołomoyski, ale także wielu innych oligarchów. No i cała ta wielka przyjaźń, bezkrytyczność, mity przeróżne, no w tej chwili leżą moim zdaniem w gruzach. Polska musi sobie na nowo układać relacje z Ukrainą, o ile rzeczywiście będzie zdolna do samodzielnej polityki.
Ale to z kolei Paweł Bobołowicz zwrócił uwagę na to, że opowieść o tej banderowskiej Ukrainie legła w gruzach, bo ten nowy prezydent, pan Zełenski, nowy prezydent Ukrainy jest raczej lewa strona sceny politycznej, chociaż nie do końca zadeklarowana, czyli gdzieś jest po drugiej stronie zupełnie płynącym z parowozem. No, nie, parowozy nie pływają, parostatkiem.
Parostatkiem. Ale trzeba zwrócić uwagę, za Petro Poroszenki gloryfikacja banderowska była odgórna. Nie na zasadzie, że lud tego chciał, tylko wprowadzano na siłę. No przecież ta niezliczona ilość pomników, to nie budowali ludzie znikąd. To były decyzje konkretne władz samorządowych i państwowych, równocześnie w armii ukraińskiej, no kult ludobójców. To tak jak Niemcy by budowali swoją tożsamość w tej chwili na SS i Gestapo.
Ale to zapomnijmy na chwilę o Poroszence i porozmawiajmy o tym oligarsze numer dwa, który wydał Poroszence wojnę. Pan Kołomoyski wygrał tą wojnę. Jego kandydat został prezydentem. A kim jest pan Kołomoyski?
No to jest postać niesłychanie ciekawa, można powiedzieć filmowa. Jest to człowiek, który nawet nie osiągnął chyba 60 roku życia, bo jak o ile dobrze pamiętam, jest urodzony w 64 czy 5 roku. I co jest ciekawe, dorobił się, no właśnie pytanie, jakimi metodami, w jaki sposób, majątku w granicach od 6 do 7 miliardów dolarów. To jest nierealne w cywilizowanym świecie, żeby człowiek w tak krótkim tempie zdobył tak gigantyczny pieniądz. Pochodzi oczywiście, tak jak sam Zełenski i jak obecny premier Wołodymyr Hrojsman, ciągle jeszcze jest premierem, ze wspólnot żydowskich. To jest pewien paradoks historyczny, że w tej chwili najważniejsze funkcje są w rękach jednej mniejszości. Ja to mówię jako stwierdzam fakt, nie komentuję tego, czy to jest dobre, czy złe. Natomiast jest szefem wszystkich wspólnot żydowskich i równocześnie posiada 3 obywatelstwa, nie tylko Ukrainy, ale Cypru i Izraela. A po konflikcie z Poroszenko przeniósł się do Szwajcarii i de facto i swoim majątkiem, i swoim interesami politycznymi zawiaduje ze Szwajcarii. Więc to też pokazuje, to już trzeba skomentować, to pokazuje, że to nie jest działalność wewnątrz Ukrainy. To już jest działalność zewnętrzna, która wpływa na te relacje. Jakie są jego poglądy polityczne? No to tak na dobrą sprawę mało kto wie, bo on jest bardzo oszczędny w tych wypowiedziach. Natomiast wystawienie Zełenskiego to jest, no, moim zdaniem mistrzostwo świata. To jest przypadek, który długo będzie omawiany i opisywany również w badaniach naukowych czy socjologicznych, pokazujący, w jaki sposób ten człowiek potrafił zdobyć 75% głosów. No, to są rzeczy niewyobrażalne dla cywilizacji europejskiej. Natomiast jeżeli powracając do Kołomojskiego, zasadnicze będzie pytanie, z kim on będzie trzymał. Wiadomo już, że trzyma z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast moim zdaniem nie ma pewności, że będzie równocześnie prorosyjski, dlatego że tu się będą decydowały interesy gospodarcze i polityczne, a nie to, czy będą akurat chcieli wojnę z Rosją dalej prowadzić. Moim zdaniem dojdzie do jakiejś ugody z Rosją. No, to jest korzystne, bo nie wiemy do końca, w którą stronę to pójdzie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski był gościem Poranka Wnet. Kontynuacja tej rozmowy w Radiu Wnet. Paweł Bobołowicz jest na wschodzie Ukrainy, na linii frontu. Zobaczymy, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, jaki jest komentarz Pawła Bobołowicza do tych wszystkich zmian, i to zmian bardzo istotnych. Z tym się zgadzamy, na Ukrainie.
Tak, istotnych, i trzeba jasno powiedzieć jeszcze jedną rzecz, tym pozwolę sobie zakończyć, że dla ogromnej ilości Polaków sprawa zablokowania ekshumacji ofiar, także polskich żołnierzy, którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej, i ofiar UPA, jest kluczem do dalszych relacji. Ekipa Poroszenki to zablokowała. I w tej chwili nic nie wskazuje na to, że to zostanie odblokowane. Więc wszelkie mówienie Ukraina nas kocha pokazuje, że jednak w tej kwestii nie ma na razie żadnego porozumienia.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i wracam do rozmowy z panem posłem Jackiem Wilkiem. Już nie komentujmy wyborów na Ukrainie, ale powiedzmy, kiedyś pan zapowiedział, że napisze pan Konstytucję Rzeczpospolitej. Udało się to zrobić, czy jeszcze nie?
Tak. Ona jest w tej chwili jeszcze w konsultacjach u ekspertów, którzy tam, że tak powiem, sprawdzają, czy nie popełniłem jakichś karygodnych błędów. I tutaj mam nadzieję, że niebawem ci specjaliści skończą już swój ogląd tego mojego pomysłu i można będzie już się, że tak powiem, obnosić im publicznie z pełnym spokojem.
Na jaki wynik w wyborach do Europarlamentu liczy Konfederacja?
No przy tej tendencji, która się teraz utrzymuje, zresztą bardzo, bardzo dobrze, że tak się dzieje, to ja myślę, że wynik, który uzyskał Grzegorz Braun w Gdańsku, jest w zasięgu możliwości, czyli na pewno wynik dwucyfrowy. Jeżeli będzie to 12%, tak Grzegorz Braun uzyskał w Gdańsku, to jak najbardziej będzie pozytywny, dobry start prognoz tych przed wyborami jesiennymi, czyli tymi najważniejszymi sejmowymi.
Czyli efektem, o tym mówię, analitycy i nie tylko komentatorzy sceny politycznej. Efektem może być to, że Prawo i Sprawiedliwość straci władzę na korzyść lewej strony sceny politycznej.
Panie redaktorze, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość by prowadziło politykę taką, jaką deklarowało przed wyborami, czyli rzeczywiście prawdziwą politykę prawicową, to by nie traciło z całą pewnością. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, no po tym, co ten rząd robi, czyli jedno deklarował, a drugie rzeczywiście czyni w rzeczywistości, to ja się nie dziwię ludziom, że są coraz bardziej rozczarowani, że coraz bardziej szukają innych opcji, że faktycznie rozglądają się za tymi, którzy są w stanie zrealizować program, na którym bardzo, bardzo im zależy. No, Prawo i Sprawiedliwość niestety odeszło bardzo daleko od swoich pryncypiów, takich deklarowanych oczywiście, w lewą stronę, no i ponosi teraz tego konsekwencje.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jacek Wilk.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący klubu poselskiego, poseł Konfederacji, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:01. Do studia wchodzi z przeglądem prasy Antoni Opaliński i zaraz ten przegląd prasy się rozpocznie.